Słuchaj nas na weszło.fm.
Jesteśmy na antenie Radia Weszło FM. Ja nazywam się Paweł Paczul, a to jest audycja Trójmiasto jest nasze, gdzie jak co tydzień rozmawiamy o trójmiejskiej piłce. Dzisiaj dwóch gości, Tomasz Galiński z Lechia Net, który miał okazję zobaczyć spotkanie Lechii Gdańsk z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski, a to nie jest takie oczywiste, bo niewiele osób to spotkanie widziało w naszym kraju. Z kolei z Szymonem Janczykiem, ekspertem od pierwszej ligi, pogadamy o tym, co ostatnio, wczoraj się wydarzyło, a wydarzyło się to, że Przegląd Sportowy podał, że pozycja trenera Ireneusza Mamrota jest zagrożona w Arce Gdynia, a zastąpić miałby go ewentualnie Mariusz Rumak. Będziemy się już powoli łączyć z Tomkiem, który opowie nam o tym zwycięskim meczu Lechii Gdańsk nad Olimpią Grudziądz, chociaż to zwycięstwo wcale nie było takie mega pewne, mega oczywiste, bo nawet Olimpii udało się doprowadzić do remisu, ale potem Warto cofnął. W każdym razie jesteśmy już z Tomkiem połączeni. Cześć.
Cześć, witam.
No to powiedz, Tomku, bo dostąpiłeś zaszczytu zobaczenia tego wspaniałego spotkania. Jak ono wyglądało? Na jakim stało poziomie?
To znaczy, no biorąc pod uwagę, że Lechia nie grała od 3 tygodni, no to ja myślę, że to nie było jakiś dramatyczny poziom. Wiadomo, no czasami piłka odskoczyła, gdzieś ktoś nie pokrył, jakaś akcja, nie wiem, ktoś kopnął w trybuny albo w pobliskie osiedle, bo też takie strzały się zdarzały. Ale no, patrząc na wszystko, nie stał ten mecz na jakimś bardzo niskim poziomie. Na pewno moim zdaniem był lepszy niż mecz, nie wiem, czy pamiętasz, Lechii z Pogonią Szczecin po ostatniej przerwie, też 3-tygodniowej, bo tamten to był totalny piach. Tamten mecz, a ten w Grudziądzu, myślę, był na lepszym poziomie. Tak się wydawało. Nie wiem, jak to wyglądało z perspektywy telewizora, no z trybun. Nie było jakiegoś dramatu, zresztą trener też to potem podkreślał, że patrząc na wszystkie okoliczności, było ok, można powiedzieć.
Mm-hmm. Czy to, bo no, z siłą rzeczy śledziłem to spotkanie tylko na Live Sporcie, czy tam rzeczywiście interweniował VAR, czy to był jakiś błąd tutaj oprogramowania?
Nie, był VAR, jak najbardziej. Mm-hmm. Tam, nawet powiem taką ciekawostkę, bo jakby byłem z fotografem na meczu i on, jak sędzia podbiegł do tej skrzynki warowej, no to jakby ten fotograf słyszał całą rozmowę i to mi zwróciło szczególną uwagę, to oni chcieli jeszcze dać drugą żółtą kartkę temu obrońcy, w efekcie by wyleciał z boiska, ale jeśli mnie tam nie okłamują, no to powiedział sędzia, a to oszczędzimy go, coś takiego, nie mniej więcej. Mhm. Bo oni się dopatrywali, co tam się działo dokładnie przy tym warze, tak? Bo początkowo ja usłyszałem wersję, że spalony, potem jakaś ręka, ostatecznie chyba faul na Karolu Fili. I ten faulujący rzekomo miałby dostać drugą żółtą, tak? Ale sędziowie, no jak widać, oszczędzili obrońcę Olimpii. Ale był VAR jak najbardziej, tam chwilę się pocieszyli. I jakieś tam przewidzenie odgwizdano.
Także a to jak to wyglądało? Obrońca Olimpii faulował przy bramce dla Olimpii?
Obrońca Olimpii był w polu karnym wówczas. Bo jakaś akcja, to był cały fragment, coś takiego. No poszła wrzutka, jakieś zamieszanie, jeden strzał był obroniony, no i potem jeszcze z dobitką. Była dobitka i piłka wpadła do siatki. Jakoś wcześniej, chwilę wcześniej był faul, potem sędziowie to odwinęli taśmę i ostatecznie anulowali. Bo mi się wydawało na początku, że był spalony przy pierwszym strzale, ale no, z tego to tam koledzy oglądający to też transmisję to powiedzieli, że jednak był ten faul. No, a potem już wiadomo, cała ta sytuacja i tam już miałem informację jakby powiedzmy z pierwszej ręki, tak? Bo można powiedzieć tam metr od tego telewizorka, tam siedziało parę osób i tam słyszeli między innymi właśnie rozmowę sędziego z tym wozem całym.
Mm-hmm. Kto na plus w zespole Lechii?
No w sumie ciężko powiedzieć, czy ktoś jakoś bardzo mocno się wyróżnił. No mi się młodzież podobała, bo tam zagrali na bardzo fajnym poziomie. Kacper Urbański wywalczył karne, bo Kałuziński też pozytywnie dosyć, tak, nie popełnia błędów, grał solidnie, proste wybory, ale no tego się oczekuje, też nie było widać jakiejś tremy, nie wiem, przeskoków, przecież oni jeszcze tydzień temu grali z rezerwami Chojniczanki w czwartej lidze, a tutaj nagle, wiadomo, no to druga liga, Olimpia Grudziądz to też nie był jakiś duży poziom, ale no mimo wszystko przeskok był, fajnie wyglądali. Konradu moim zdaniem super wypadł na lewej obronie, a to cię raczej nie dziwi, bo on poradzi sobie wszędzie. I kto jeszcze? No, można by pochwalić Jarosława Kubickiego, bo dał parę fajnych podań. W końcówce Zwoliński powinien, no można powiedzieć, zabrał mu asystę, bo pocelował prosto bramkarza. No to chyba ten, reszta solidnie po prostu zagrała. Myślę, że tutaj jakichś tam większych oczarowań nie było. Bardzo fajną zmianę dał Michalik na pewno. Bo ja przecierałem oczy, bo brał piłkę i mijał czterech i jeszcze taki fajny rzut wolny wywalczył z 20 metra po rajdzie, gdzie tam właśnie wcześniej chyba Jaktyczki wyprzedził trzech rywali, więc to nie wiem, czy oni mu dali do jedzenia, czy to taki gust piłki, ale naprawdę super zmianę. Szkoda, że nie miał sił na więcej minut, bo chyba jako jeden z ostatnich dołączył do treningów po tej całej kwarantannie.
Ale to sądzisz, że Olimpia była taka słaba, że na przykład ta młodzież dobrze wyglądała, czy rzeczywiście możemy wierzyć w Urbańskiego i Kałuzińskiego w najbliższych tygodniach?
To znaczy nie, w tą dwójkę jak najbardziej myślę można wierzyć, bo oni pokazywali dotychczas, ja też śledziłem mecze rezerw Celiotkę w mniejszym stopniu i naprawdę Urbański, Kałuziński to zawodnicy, którzy no, robili różnicę i widać, że mają to coś. Jeszcze no wiadomo, trochę brakuje pewnie jakichś mądrzejszych decyzji w pewnych momentach, czy nie wiem, w przypadku Urbańskiego na pewno trochę masy fizycznej, no bo jest to drobny chłopak, no ale ma tam 15 lat, no to też nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego, ale jak najbardziej. Czy Olimpia była słaba? Nie wiem. Na pewno no, miała przewagę tą, że grała cały czas praktycznie, ale chciał trzech tygodni, no nic. No, niektórzy przecież piłkarze przed meczem z Olimpią mieli przetrenowane dwie jednostki tylko. Dwa dni w treningu byli, także no tutaj te różnice się przez to zacierały, ale no zwycięstwo Lechii byłoby pewniejsze, bardziej przekonujące, ale no Zwoliński przynajmniej dwa razy jeszcze powinien wpakować piłkę do siatki, no raz nie doszedł po centrze Konrado, raz walnął w bramkarza. Myślę, że nie było w ogóle nerwówki żadnej, poza tą sytuacją z Warem, tak?
Mhm. Czyli co, de facto, mimo że strzelił z rzutu karnego, to Zwoliński na minus?
Czy na minus? No, znaczy na minus. No, sam zdawał sobie sprawę po meczu, że, bo miałem okazję tam chwilkę z nim porozmawiać, że no powinien przynajmniej tego jednego gola więcej, ale też no, większość tam piłkarzy podkreślała, że no jeszcze czuć było te trochę niepewności, to była taka niewiadoma. Ja myślę, że nie wyciągałbym daleko idących wniosków. Karnego na pewniaku strzelił. Czasami być może, nie wiem, źle dostały nogę, jeszcze ten rytm meczowy, to granie może. Ja tak sobie, nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, czy trochę go usprawiedliwiam, ale ale na minus raczej bym nikogo tutaj nie wskazywał. To też pamiętajmy, że to było ustawienie dosyć dziwne, no bo była piątka środkowych pomocników tak naprawdę. Nie wiem, czy ile razy ten wariant był trenowany, ale no nie przypominam sobie wielu meczów, gdzie Maciej Gajos biegał, nie wiem, raz na lewym skrzydle, raz na prawym, raz w środku. W ogóle wtedy zresztą ta wymiana była dosyć spora i tam każdy środkowy pomocnik biegał wszędzie właściwie, więc to też mogło jakiś mieć wpływ na postawę całego zespołu. Mhm.
Jak raport zdrowotny Lechii? Czy wszyscy są już do grania? No bo widzę, że na przykład Rafał Pietrzak cały mecz na ławce rezerwowych. Nie podniósł się też Hajdary z ławki. Jak to wygląda?
Mhm. To znaczy tak. Na pewno ze Śląskiem nie zagrają Nomakowski, bo wiadomo, korona po kadrze. Mhm. No, na młodzieżówce to złapał. Jeszcze nie jest do dyspozycji. Nie zagra Sopoćko. Ale za bardzo nie wiem, jakby na jakiej zasadzie to się odbywa, czy on też jakby był zakażony, czy to jakiś drobny uraz. No dostałem komunikat, że jest po prostu niedysponowany, więc należy to nie, no różnie można to tłumaczyć. No exon crezio, ale to jest jakby mniej istotna informacja. Dzisiaj dopiero wraca z kadry młodzieżowej, więc pewnie dopiero testy i po nich się dowiemy, czy będzie mógł dołączyć do zespołu. I Żarko Udowicz, to jest nowe nazwisko na liście, też nie jest do dyspozycji. Pozostali jak najbardziej. I z tym no, że trzeba pamiętać, że też większość, może nie większość, ale wielu zawodników ma mało treningów za sobą. To są w niektórych przypadkach 3 dni, 4. Więc tutaj nie wiem, czy będzie dużo zmian w porównaniu do meczu z Olimpią, bo po prostu ci piłkarze mogą nie dać rady grać na pełnych obrotach, tak nie wiem, no, nawet przez godzinę. Więc tutaj tak sytuacja kadrowa podobna do tego pucharowego meczu, jeszcze minus Żarko.
No tak, ale musi grać młodzieżowiec, nie będzie Makowskiego i tak na twój nos, Kałuziński czy Urbański?
Myślę tak, bo no wiadomo, że pewniakiem jest Jarek Kubicki i myślę, że no, obudują to tak, Kubicki, Sajew w środku, nie wiem, czy może Urbański, tylko pytanie też to ze skrzydłowymi wtedy, bo to wszystko zależy od taktyki. Jeżeli znowu wyjdzie piątka, powiedzmy, środkowych pomocników, to nie widzę jakby problemu, żeby zagrał i Kałuziński, i Urbański. Ale jeżeli no, to będzie taka dwójka typowych defensywnych, to raczej myślę, że ja będę Urbańskiego, bo Kałuziński to jest taka bardziej dziesiątka. Myślę, Urbański też lepiej się czuje troszeczkę cofnięty, więc zależy od taktyki, ale Urbański moim zdaniem przynajmniej ma większe szanse. Przy czym też należy pamiętać, że on w meczu czwartej ligi 2 tygodnie temu no, miał świetnie grał przez godzinę, ale potem odcięło prąd, kondycyjnie już nie dawał rady. Więc może być potem w meczu, nie, zmiana 1-1. To właśnie też jest jeden z tych zawodników, który no, dużo nie gra w tym sezonie i właśnie te problemy z kondycją no, są widoczne.
Rozumiem. Udało ci się porozmawiać z kilkoma piłkarzami z tego, co mówiłeś po meczu? Jak nastroje w drużynie? Czy czegoś ciekawego się dowiedziałeś?
Czy ciekawego? No, nie wiem. Raczej nie. No, nastroje okej. Okay. Jakby było, generalnie był trochę taka niewiadoma trochę. Oni byli w dużej niepewności zawodnicy przed tym meczem w Grudziądzu. Nie wiadomo, czego można się było spodziewać. Bo każdy jakby wracał pamięcią do tego meczu z Pogonią, bo tam też była ta przerwa. Wiadomo, Pogoń miała wtedy tam o tydzień dłuższą, ale no Lechia przystąpiła do tego meczu po 3 tygodniach bez gry, no i wyglądało to średnio. Teraz wszyscy się zastanawiali, jak to będzie wyglądało. Rywal był trochę z niższej półki, ale wyglądało to niebo lepiej, więc jakby z mentalnego pewnie punktu widzenia to dobrze wpłynęło, bo jak dobrze pamiętasz, po słabym meczu z Pogonią był niezły, no lepszy na pewno w Lubinie, a potem też z Wisłą Kraków, wygrany 3-1, więc taka zwyżka formy następowała i teraz tutaj jakby są podobne nadzieje, że to będzie jakby progres z meczu na mecz. Sam jestem ciekaw, jak oni poradzą sobie grając 6 meczów, jeszcze 3 mecze w 6 dni, no bo to jest coś niebywałego, że po 3 tygodniach przerwy nagle w tydzień dostajesz 3 mecze i no i musisz sobie jakoś z tym poradzić, zwłaszcza, że rywale no jakby nie mieli takiej przerwy, bo wydaje mi się, że Śląsk grał nie tak dawno, a Piast, dobra, Piasta pomijamy, bo Piast jest gdzieś w dole tabeli, to może tutaj przesadziłem, no, ale generalnie niepewność, tak? Myślę, że można tutaj tak powiedzieć, że była.
A u trenera Stokowca, jak on podchodzi, no bo to jednak też jest dla niego pewna nowość, tego nie uczą na kursach trenerskich, jak przygotowywać drużynę w takich warunkach.
No wiadomo, no, nie mówi oficjalnie, że nie wiem, że narzeka, czy że nie dają sobie rady, tylko jakby zaciskają zęby i starają się to wszystko zorganizować tak, żeby było tutaj jak najlepiej. W ogóle dzisiaj taka ciekawa informacja, że do sztabu został dołączony Jeszcze dodatkowy lekarz jakby, tak, tam po specjalizacji kardiologii, więc to wszystko pokazuje, jak tutaj oni właśnie dbają o całą jakby o zdrowie zawodników, o wszystko, bo przeprowadzone zostały ostatnio te wszystkie testy, dodatkowo oczywiście przy tych zakażonych zawodnikach na serce, na płuca, na nerki, jak to wszystko się prezentuje po przebytej chorobie. I na tej podstawie, to też taka dosyć niecodzienna informacja poszła w świat, że no troszeczkę ci lekarze decydowali o składzie na mecz z Olimpią, tak, no bo wybrano tych, którzy po prostu dali, mogli grać, a niekoniecznie jakby forma sportowa decydowała, tylko ci, którzy po prostu dadzą rady. No nie jest to łatwy okres, nie oszukujmy się, ale no Każdy zespół sobie musi z tym poradzić. To nie jest tak, że Lechie to spotkało i nagle tutaj jakieś taryfy ulgowe będą dawane. Mam ciekawe zdanie, znaczy ciekawe, mam zdanie trenera Stukowca, że no, staramy się pod ten wiatr dobrze nastawić żagle i piąć się do przodu, nie zważając na przeciwności, tak? No bo nic na to nie poradzimy, jakby nie patrzeć.
No tak, mówiłeś o tym samym czuciu piłki, ale rzeczywiście 10 dni, 3 mecze, Śląsk, Piast, Lech, taki terminarz powiedziałbym, nie najlepszy, ale też nie najgorszy. Czy to kondycyjnie Lechia wytrzyma, no bo też wiemy, że ta kadra wcale nie jest szeroka.
Mhm. No tak sobie wypisałem właśnie skład i no jest jakby, możemy jechać pozycjami, no wiadomo, jest prawa obrona, tutaj jest Karol Fila, który prawdopodobnie będzie, on też z kontuzją przed ostatnim meczu w Grudziądzu, ale podobno nic jakby nie jest, nic nie jest to poważnego. Środek obrony, Nalepa, Kopacz, no to są pewniacy, ale jak spojrzysz na Tobersa, bo ty nie oglądałeś meczu w Grudziądzu, bo no nie wypadł jakoś rewelacyjnie, to znaczy niczego jakby nie zawalił, a tam parę razy trener miał uwagi do niego, że jakiś dzwony sprokurował. Ja tak, moim zdaniem, trybun prezentował się dużo, dużo gorzej niż Kopacz, więc na Malocza, no to wiadomo. Pietrzak, lewa obrona i od biedy Konrado, ale już jak przechodzimy do skrzydeł, no to tutaj naprawdę tu w ogóle nie ma pola manewru. To znaczy nawet nie ma podstawowych teraz skrzydłowych, no bo Hajdary cały mecz teraz na ławce, chociaż tam parę razy wyszedł tam się rozgrzać, ale jakby no nie wszedł. Michalik wszedł na chwilę i to pewnie nie ma sił jeszcze na jakoś nie wiadomo ile czasu grania. No Konradu teraz parował na tej lewej obronie, ale no, nie sądzę, żeby w każdym z tych trzech najbliższych też meczów zagrał. Z przodu Flawio Zwoliński, oni mogą się ratować, bo Zwoliński to jest, no nie wiem, chyba w kondycyjnie jest w najwyższej formie teraz, jak tak się na niego patrzy. Na dziesiątce w ogóle nie ma pola manewru, no bo jest Fajew i potem no, przez grzeczność nie będę mówił, kto mógłby zagrać za niego. A środek pola, Kubicki, Urbański, Kołziński i co? Nie, może Makowski wróci na mecz z Lechem, no ale to jest taka też zmiana 1-1. Czy kondycyjnie? No jeżeli tutaj będą rotacje, a być muszą, no to, no nie wiem, jeśli miałbym jakoś, nie wiem, punktowo to szacować, jak to może wyglądać, no to w tych dwóch najbliższych meczach ligowych, przepraszam, trzech.
Cztery punkty, to nie wiem, będzie dobry
punkty,
wynik.
Cztery punkty właśnie, no sześć myślę, że był bardzo dobry. Cztery może niedobry, ale realny, tak? Tak byśmy patrzyli na to wszystko. No ciężko, ale no co zrobić? Myślę, że tutaj nic odkrywczego się nie powie w tej sytuacji. No kadra jest taka jest. Nic nie poradzimy.
No tak, i to też jest jakby to, o czym mówiliśmy przed sezonem, że Lechia nie ma kadry na nic więcej niż środek tabeli. I tak to też się układa w tej tabeli. No, 4 punkty niby do Górnika Zabrze, mecz mniej. Tak samo mecz mniej niż Legia Raków, no ale to trudno sobie wyobrazić jesienny pościg.
No nie, jesienny to bardzo wątpię. Prędzej właśnie tak jak to było na wiosnę, tak, w tym roku, gdzie zimą no, przeprowadzono te ciekawe transfery, właśnie Zwoliński czy Konrado, przyszli, trochę to rozruszali. Więc kwestia. Ja myślę, że to jest na zasadzie, że dotrwajmy do zimy, ugrajmy ile się da, a zimą postaramy się, nie wiem, tutaj może coś wzmocnić, może właśnie odbudować kondycyjnie, żeby już przygotować ich piłkarzy tak do rundy. O ile oczywiście zaraz znowu, nie wiem, zagramy wiosną jedną, dwie kolejki, potem przerwa 3 tygodnie i wszystkie plany można do kosza wyrzucić. No, tego no, nie przeskoczymy.
No tak, mamy nadzieję, że już na wiosnę żadnych większych przerw nie będzie. Dzięki ci wielkie. Moim państwa gościem był Tomek Galiński z Lechianet. Pozdrawiamy.
Dzięki, dzięki serdecznie. Pozdrawiam również.
To co, za 2 nutki byśmy sobie zagrali.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy na antenie, jesteśmy już z Szymonem Janczykiem z Weszło.com. Cześć.
Dzień dobry wszystkim.
Wczoraj gruchnęła wiadomość w Przeglądzie Sportowym, że Ireneusz Mamrot jest zagrożony i ma go zmienić Mariusz Rumak. Co sobie pomyślałeś, gdy przeczytałeś tego newsa?
Ja to skomentowałem nawet takim wymownym XD, bo tutaj ciężko było coś więcej dodać. Nie wiem w sumie, czy to się bardziej tyczy do tego, że już miano by pożegnać Ireneusza Mamrota, który miał tutaj prowadzić ambitny projekt, czy bardziej też do tego, że jego następcą miałby zostać Mariusz Rumak, którego no w pierwszej lidze zapamiętaliśmy raczej jako nie człowieka sukcesu.
Oj, tutaj musisz uważać jednak z krytykowaniem Mariusza Rumaka. Natomiast z tego, co wiem, to ty też coś wiesz więcej na temat tej sytuacji Ireneusza Mamrota.
Wiesz co, słyszałem o tym, że faktycznie był temat tego, że jego posada jest zagrożona. Faktycznie też było tak, że w ostatnim meczu z Zagłębiem Sosnowiec no grało posadę Ireneusz Mamrot. Szczęśliwie się dla niego złożyło, że wygrał. No szczęśliwie też się chyba złożyło, bo Kazimierz Moskal troszkę narzekał na sędziów, którzy rzekomo pomogli Arte w tym zwycięstwie. No ale wiadomo, jak to z tymi sędziami w pierwszej lidze bywa, każdy ma swoją rację. Natomiast tak, też szukałem jakieś potwierdzenia tych informacji i faktycznie był taki temat wewnątrz Arki, natomiast nie wiem konkretnie, czy to był temat zastąpienia trenera Mariuszem Rumakiem i też są pewne zastrzeżenia, czy teraz to jest nadal aktualne, bo podobno tym zwycięstwem Ireneusz Mamrot sobie troszkę czasu kupił, natomiast też nie spodziewałem się, że nawet gdyby przegrał, to że ta zmiana nastąpiłaby już, bo jednak wyjazd do Rzeszowa, z tego co wiem, piłkarzarki już chyba są nawet w drodze do Rzeszowa, no więc właśnie samo to świadczy o tym, ile czasu byłoby na przeprowadzenie zmian. Także prawdopodobnie sporo jeszcze będzie zależeć od tego, co się stanie właśnie na terenie Resowi.
No tak, ale w ogóle wydaje mi się, że taki pojawienie się takiego tematu w takim momencie jest dość absurdalne, no bo należy pamiętać, do jakiej rewolucji doszło w Arce, tam kilkunastu zawodników przyszło i kilkunastu odeszło.
To jest mocno absurdalne, zwłaszcza jak sobie pomyślimy, no nie wiem, ile czasu dostał w Sandecji Piotr Mandysz, to praktycznie Ireneusz Mamrot dostałby tyle samo, no troszkę to się nie klei, tym bardziej, że na przykład Miedź Legnica, wobec której są duże oczekiwania, jest jeszcze niżej w tabeli od Arki, słabo się spisuje, a ja patrząc na ten dorobek punktowy Arki, wcale bym nie powiedział, że biorąc pod uwagę przedsezonową sytuację, to Arka wypada jakoś słabo, no powiedziałbym, że wypada całkiem przyzwoicie.
A jak popatrzysz na grę Arki, no udało się ograć Sandecję, udało, no 5-1 zdecydowane zwycięstwo bez żadnych wątpliwości, z Sosnowcem 2-0, no ale była jednak porażka z IKS-em Bełchatów i to u siebie, wcześniej pamiętamy Arce, fatalny mecz z Górnikiem Łęczna i tę serię bez bramek z gry.
Mm-hmm. No jest w tym na pewno jakaś racja, ale też patrzmy na tabelę formy, bym powiedział, w momencie, z którymi Arka mierzyła się z tymi rywalami, formy rywali, bo GKS Bełchatów ma w tym momencie serię 6 meczów bez porażek. No ja wiem, że on nie był tutaj faworytem i tutaj jakby nie jest mega usprawiedliwieniem, natomiast że no, Arka mierzyła się z drużyną, która po prostu jest w dobrej formie i też była szczelna w tyłach, bo w tych 6 meczach chyba 5 razy zachowała czyste konto. Górnik Łęczna, no to wiemy wszyscy, jak on gra. To jest defensywka, to jest murowanie się. Nie jeden zespół miał z tym problemy, więc no, trzeba było się nastawiać po spadku do pierwszej ligi, że takie mecze będą się zdarzać. Dlatego pierwsza liga jest taką specyficzną ligą, w której można się bardzo łatwo potknąć. I nie wiem po prostu, czy właściciele byli przygotowani na to, że tak to będzie wyglądać, czy po prostu patrzyli sobie na LKS i myśleli, nie no kurde, jak ten LKS tak sobie radzi, to my też musimy w takim razie radzić sobie tak samo, ale no, zapomnieli, że w ŁKS-ie to jednak została czołówka zespołu i został też trener, który miał pół roku więcej praktycznie na przygotowanie tej gry pod siebie niż Ireneusz Mamrot, bo no wiem, że Ireneusz Mamrot też przychodził w trakcie sezonu, ale jednak w troszkę gorszych warunkach pracował.
No to o co może chodzić? Może, nie wiem, jacyś piłkarze twoim zdaniem Arki grają na niższym poziomie niż się spodziewano i tu są pretensje, że trener Mamrot nie potrafi z nich wyciągnąć maksa, no ale jak patrzą na takiego Markusa, który w takim wieku sobie bardzo fajnie radzi, no to aż też nie dostrzegam tutaj większych kłopotów. Też nie mówmy, że ta kadra jest cholera wie jak mocno.
No nie jest. No i też sam fakt, że ten Markus jest jej liderem obecnie, no nie jest jakimś mega atutem dla Arki. Jest na pewno coś w tym, że nie wykorzystują 100% potencjału piłkarze Ireneusza Mamrota. Natomiast czy to jest aż taka wina trenera, że tutaj on coś zawalił? Ja myślę, że po prostu w tym momencie budowy składu to jest dość logiczne, że jeszcze nie wszyscy będą w świetnej formie. No Arkę na pewno ciągnie ten Juliusz Letniowski, to jest najlepszy transfer i zawodnik, który tam robi liczby. Natomiast właśnie chyba brakuje kogoś dla wsparcia dla niego i stąd to wynika. Nie wiem, może jednak w tym okienku transferowym zabrakło takiego transferu, który by pomógł Letniowskiemu obudować zespół. No ja też na przykład zwracam uwagę na to, że sporo rzeczy w Arce funkcjonuje nieźle, no bo funkcjonuje boki obrony, na pewno to jest plus. Minusem jest dużym brak napastnika i może tutaj bym się bardziej upatrywał jakieś przyczyny słabej serii.
Rozumiem, no ale a masz może informacje, jak dogaduje się sam trener Mamrot z właścicielami? Czy to może być jakiś kłopot?
Nie słyszałem, czy tam jest jakiś konflikt. Natomiast tak w sumie logicznie patrząc, to chyba byśmy się ku temu skłaniali, prawda? Że tam musi być jakieś nieporozumienie na linii, nie wiem, szatnia, trener czy trener właściciele.
No bardziej bo, to drugie.
Bo naprawdę, jeśli chcielibyśmy szukać dowodów na boisku na to, że Ireneusz Mamrot powinien zostać zwolniony, no to nie widzę takich dowodów. Więc skłaniam się ku tej wersji. No szkoda, żeby cierpliwości brakło tak szybko, bo przecież miał być projekt długofalowy, a tutaj wychodzi na to, że no sam fakt postawienia tego ultimatum, nawet jeśli do zwolnienia nie doszło, no to już jest troszkę taki alarmujący, bo pamiętamy, że właśnie w podobne ultimatum dostał w tamtym roku Mariusz Rumak i się troszkę z tego śmialiśmy, że nikt nie patrzy na grę, tylko bardziej na tę zdobycz punktową.
No i właśnie, Mariusz Rumak już na TVP Sport zaprzeczył, że trwały były jakieś rozmowy z Arką Gdynia, ale tak wymień mi no z 66 powodów, dla których to nie byłby dobry wybór dla Arki.
Myślę, że może byłoby ich więcej, ale nam czasu nie starczy. No przede wszystkim patrząc na to, jak Odra Opole się rozwijała pod jego kątem, bo skoro w Arce by stwierdzono, że lepszym patronem tego długofalowego projektu byłby Mariusz Rumak, no to chciałbym usłyszeć dlaczego, bo z Mariuszem Rumakiem raczej było tak, że on dobrze zaczynał, ale im dalej w las, to było gorzej. No i tak samo było przecież w tej Odrze Opole, która za jego ostatniej kadencji, już te ostatnie miesiące, wyglądała fatalnie, a później się okazało, że no to była raczej wina trenera, bo skoro podniósł ją asystent trenera, a później w swoje ręce sprawy wziął debiutant tak na dobrą sprawę, Dietmar Bremer i też to wygląda świetnie, no to chyba wina leży w trenerze. Takie kolejne powody. No czy to jest trener stworzony do wielkiej piłki, do wielkich projektów? To chyba też się przekonaliśmy.
No, Arka jest wielką piłką, wielkim projektem.
No dobra, ale Arka to mierzy, nie? Arka mierzy w to, żeby być tym projektem, więc logicznie byłoby patrzeć na to pod kątem, czy nie będziemy musieli za 2 lata, jak się uda awansować do ekstraklasy, nagle zwijać wszystkiego i szukać kolejnego trenera, bo się okazuje, że Mariusz Rumak tego nie dźwignął. No, to jest na pewno trener z dużym warsztatem, ale często bywa tak, że warsztat niekoniecznie się przekłada na porozumienie z szatnią, czy na stosowanie tego warsztatu w praktyce. I mi się wydaje, że to jest problem troszkę Mariusza Rumaka, bo tutaj wiedzy mu na pewno nikt nie odmówi.
No tak, a też trzeba powiedzieć, że Odra jest teraz wysoko w tabeli, a też z drugiej strony trudno powiedzieć, że jakoś bardzo mocno się wzmocniła przed tym sezonem.
No właśnie.
Że może Mariusz Rumak miał gorszy materiał ludzki.
Nie wiem, czy Mariusz Rumak miał gorszy materiał ludzki. Ja bym powiedział, że właśnie ten materiał był taki sam, tylko że trener już po prostu nie potrafił nim zaskoczyć i stąd to wynikało. Znaczy, nie widzę po prostu sensu takich zmian. Jeśli Arka miałby kogoś sięgać, to myślę, że raczej po trenera z jakimś większym dorobkiem, z jakimś większym uznaniem. Natomiast wiemy, że tacy trenerzy do pierwszej ligi to raczej nie zejdą. No i też dość słabe to jest, że trener, który zdecydował się do pierwszej ligi zejść, no bo co by nie mówić, myślę, że Ireneusz Małnot miał świadomość, że z Arką spadnie, to teraz jest tak szybko, po prostu traci zaufanie.
No tak, patrzymy, wydaje mi się, że do końca roku tutaj się nic nie zmieni, a jak patrzymy na terminarz Arki, to nie jest jakiś straszny. Okej, mecz z Radomakiem czy mecz z Widzewem.
No, tutaj wiesz.
Pewnie będzie trudny, natomiast Resowia, Korona czy Chrobry, no absolutnie w zasięgu Arki.
Wszystko do puknięcia, więc tak naprawdę no pytanie, na czym zależy bardziej teraz właścicielom, skoro nie pasowała im zdobyć punktowa, to rozumiem, że na punktach, no to w takim razie Ireneusz Małnot raczej nie będzie miał problemu, żeby punktowo dobić do jeszcze bardziej przyzwoitego wyniku i tutaj zgarnąć, no może nawet komplet punktów w tych pozostałych meczach. Natomiast jeśli oni mieli jakieś pretensje do stylu, no to chyba nie w ten sposób powinni to rozwiązywać, więc nie wiem, czy zimą zdecydowaliby się na zmianę, no bo to też byłoby nielogiczne, gdyby tutaj było ultimatum punktowe, Arka by teraz zdobyła komplet punktów, a zimą jednak by nastąpiła zmiana. No to jednak coś by było też taki błąd w sztuce.
No tak, pewnie. Ja sądzę, że jednak martwi ich strata do czołowej dwójki, bo po początku sezonu wszyscy zakładali, że Arka tę ligę rozwalcuje i sobie spokojnie dojedzie na jednym z pierwszych dwóch miejsc, a tutaj już jest co najmniej 10 punktów straty, mówię co najmniej, bo Brookbet ma mecz więcej, mniej i może odskoczyć, a UKS już zostanie z tymi 10 punktami. I tu jest chyba problem, no bo w tych barażach to wiadomo, masz jeden mecz, możesz wypaść, a mam wrażenie, że mimo, że mówimy o tej strategii, że spokojnie, że Arce bardzo zależy na jak najszybszym powrocie do Ekstraklasy, bo wiadomo, to są pieniądze z Kanal Plus. Arka już kiedyś spadła z ligi i potem chyba z 5 lat jej zajęło wrócić do Lity i nikt tego znowu nie chce.
Mhm. No to jeśli martwi te właścicieli strata do czołowej dwójki, to znaczy tylko i wyłącznie potwierdza to, że jeszcze się nie dostosowali do tych realiów pierwszej ligi, bo tutaj nie takie straty idzie odrobić, co pokazał też tamten sezon. Więc tu spokojnie, runda wiosenna zawsze jest trudna i to nie jest taki slogan, tylko faktycznie pamiętamy, jak to było w poprzednim sezonie właśnie, że się sporo potrafiło pozmieniać. Ci, którym szło dobrze, nagle im szło źle. Tym, którym szło źle, nagle się odbijali i troszkę szli do przodu, więc tak naprawdę ja bym takich decyzji odważnych nie podejmował. No, jeśli tak nawiążę jeszcze do poprzedniego sezonu, to Arka też nie jest w takiej sytuacji jak Brookbet, który wiosną musiał już coś zmieniać, żeby tylko do tych balarzy się dostać. Przepraszam, nie Brookbet, tylko Mieć. Więc tutaj powinien być względny spokój. I też nie wiem, czy bym się obawiał o te balarze, bo jednak jak patrzymy na to, jakie zespoły na ten moment są w tej stawce barażowej, no to chyba jednak Arka byłaby zdecydowanym faworytem tych meczów, tych playoffów.
Mhm. To co, w Rzeszowie pewna dwójka?
Myślę, że tak. No kwestia też zmęczenia na pewno dochodzi, bo to jednak jest podróż przez całą Polskę. Chyba najdłuższy w ogóle wyjazd mają Arka do Rzeszowa i Resowia do Gdyni. Natomiast nie spodziewałbym się, żeby tutaj Arka przegrała. Chociaż to wiemy, że też Resowia to jest taki mocno defensywny zespół, troszkę pokroju Górnika Łęczna, ale ja bym na spokojnie jakieś tam 2-0 typował dla Arki.
Dobrze, dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Szymon Janczyk. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
Słuchasz Weszło FM.
No to jak już ustaliliśmy, Arka będzie grała mecz w Rzeszowie z Resowią. Na pewno i włodarze, i kibice, i trenerzy, i piłkarze liczą na komplet oczek, bo gdzie wygrywać, jeśli nie w Rzeszowie. Z kolei Lechia, tak jak mówiliśmy z Tomkiem Galińskim, zmierzy się u siebie ze Śląskiem Wrocław. Te drużyny punktują podobnie. Śląsk 9 meczów, 14 oczek, Lechia 8 meczów, 13 punktów, więc jest okazja dla Gdańszczan, żeby wyprzedzić Śląski, jeszcze mieć mecz zapasu. No, warto powiedzieć, że mecz odbędzie się na Nowej Murawie, także piłeczka powinna chodzić, tutaj nie ma co szukać usprawiedliwień i moim zdaniem Lechia powinna poszukać w meczu ze Śląskiem 3 punktów I po pierwsze, bo to będzie pierwszy mecz w tym maratonie, o którym mówiliśmy. Po drugie, zespół z Wrocławia jest bardzo słaby na wyjazdach. Ledwie jedno zwycięstwo w tym sezonie z Wisłą Kraków, a tak to w czapkę od Pogoni, w czapkę od Wisły Płock, a to już jest naprawdę osiągnięcie, w czapkę od Legii. To jest zupełnie inna drużyna niż u siebie, bo wyobraźcie sobie, że Śląsk, jeśli chodzi o mecze rozgrywane we Wrocławiu, jest liderem Ekstraklasy. Jeszcze tylko Krakowia i Zagłębie Lubin zdobywały tyle samo punktów, 11. Natomiast Śląsk legitymuje się najlepszym bilansem bramkowym. Mimo wszystko, no właśnie dlatego wypada, żeby tę słabość Śląska na wyjazdach wykorzystać i trochę złapać kontaktu z górną częścią tabeli, bo potem z tymi meczami może być przecież bardzo różnie. Maraton, wąska kadra, kontuzje, kartki, wszystko się może jeszcze wydarzyć. Trzeba punktować i uciekać, chociaż na tyle, na ile się da, od tego smutnego środka tabeli. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. To było Trójmiasto jest nasze. Pozdrawiam, hej.
Słuchaj nas na weszło.fm.